Dał nam Pan kolejny dzień, kolejny raz. Możemy korzystać z Jego dobroci, z Jego obfitości. Już ten psalm, który był odczytany, wprowadził nas, myślę, w pewien nastrój, pewną refleksję. Wszystko, co mamy, mamy od naszego Pana, od wszechmogącego Boga. Niczym na to nie zasłużyliśmy. Ale jeżeli wybieramy drogę za Nim, to mamy piękne obietnice. Te drogi będą tłuste. Te drogi będą równe. Będą łatwe. Będą obfitowały w różne rzeczy. Myślę, że czasami tak bywa w naszym życiu, że zastanawiamy się, czy rzeczywiście ta moja droga jest taka przyjemna. Rzeczywiście Pan tak bardzo mi błogosławi. I czasami przychodzą doświadczenia. Tak jest. Czasami jest trudno. Tak jest. Ale przede wszystkim pamiętajmy, że te obietnice, które są, to one dotyczą nie tej egzystencji tu na ziemi. Też. Ale przede wszystkim te obietnice dotyczą się wspaniałych rzeczy, które są wieczne, nieprzemijające. I my mamy do nich przystęp. W dniu dzisiejszym, moi kochani, chciałem podzielić się tematem, który rozpocznę też od psalmu. Jednym wersetem tylko psalmu, ale myślę, że takim wersetem, który jest bardzo ważnym wersetem w naszym życiu, w chrześcijańskim życiu. Myślę, że ten werset coś nam szczególnego przekazuje, coś szczególnego mówi. Psalm 89, werset 15. Podstawą Twego tronu sprawiedliwość i prawo. Przed Tobą kroczą łaska i wierność. Podstawą Twego tronu. Mowa o Najwyższym. Mowa o Wszechmogącym Bogu. Jest wiele miejsc, a może kilka miejsc w Piśmie Świętym, które pokazują chwałę Bożą. Pokazują majestat Boży, zwłaszcza w Księdze Objawienia możemy to zauważyć. I tam, gdzie jest pokazywany nasz Ojciec Niebieski, Pan Wszechmogący, to zauważamy, że jest tron, jest chwała, jest świta, różne postacie, postacie symboliczne, zwłaszcza jeżeli się otrzemy na Księdze Objawienia i psalmista Dawid pisze, że podstawą tronu, podstawą tego majestatu, gruntem, różne tłumaczenia różnie ten wyraz oddają. Zdaje się, że Biblia Warszawska mówi, gruntem stolicy Bożej jest sprawiedliwość. Nie tylko sprawiedliwość, bo jest napisane sprawiedliwość i prawo. Te dwie rzeczy idą sobie ze sobą w parze, ale o tym powiemy za chwilę. Bo nawet popatrzmy, że w języku polskim, jeżeli myślimy o sprawiedliwości, to bardzo często mówimy również o prawości. Mówimy, że człowiek jest prawym człowiekiem. Sprawiedliwym człowiekiem. Te dwie rzeczy idą ze sobą w parze. Idą ze sobą razem. W tygodniu mamy rozważania nad pierwszym listem Jana i teraz czytaliśmy w tą środę rozdział trzeci. I ten rozdział zaczyna się między innymi takimi słowami, że nazwani jesteśmy, my wszyscy, którzyśmy przyjęli Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i którzy chcemy wielbić naszego Pana, ale również i Ojca, zostaliśmy nazwani w bardzo szczególny sposób. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Moi kochani, taka nazwa zobowiązuje. Apostoł Jan też o tym tam pisze, że jeżeli tak, to to nas do czegoś zobowiązuje. I myślę, że tak jak odczytaliśmy przed chwilą, że gruntem stolicy Bożej jest sprawiedliwość, to jeżeli mienimy się dziećmi Bożymi, to co to oznacza? Że naszą podstawą, to na czym my budujemy, powinno być też nieco innego, albo jest też konieczne sprawiedliwość. Jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, to to, co nas będzie cechować, to, czego może nawet się zaczyna wszystko w naszym życiu, w naszym postępowaniu, w naszym myśleniu, to sprawiedliwość. Czy to jest łatwa rzecz, ta sprawiedliwość? Jak sobie myślimy o sprawiedliwości, mam wrażenie, że różnie nasze myśli są ukierunkowane. Nie wiem, czy też macie takie skojarzenie, że jeżeli mówimy o sprawiedliwości, to na przykład bardzo często od razu się nasuwa sądownictwo, wymiar sprawiedliwości. No właśnie, nazywa się Ministerstwo Sprawiedliwości. Czasami z tą sprawiedliwością tak nie bardzo się utożsamiamy, właśnie tą państwową sprawiedliwością. Bardzo często myśląc o sprawiedliwości, myślimy o jakimś karaniu albo nagradzaniu, prawda? Bo ktoś, kto zrobił coś sprawiedliwie, bardzo często jest nagrodzony. Ktoś, kto zrobił coś niesprawiedliwie, bardzo często jest karany. Jak się tak zastanowimy nad przykładami jakimiś sprawiedliwości w Księdze Bożej, no to przypuszczam, że moglibyśmy do wieczora tutaj różne przykłady pokazywać. Począwszy od Starego Testamentu, skończywszy aż na Księdze Objawienia. O sprawiedliwości znaleźlibyśmy bardzo dużo przykładów. I ja tylko jakiś wyrywek chcę z tego uchwycić, jakiś jeden elemencik, jeden aspekt tej sprawiedliwości. I na początek chciałbym, żebyśmy odczytali słowa, które są zapisane w Ewangelii Mateusza. Tam jest sytuacja w 23 rozdziale, gdzie Pan Jezus ma do czynienia z faryzeuszami. Kto to byli faryzeusze? To był taki szczególna grupa ludzi. Mieli się jako wyżsi, lepsi od pozostałych. Pamiętamy też, jak Pan Jezus daje ten przykład faryzeusza, który wszedł i jak to się wychwalał, kim on jest, prawda? Że on nie kradnie, nie cudzołoży, że on oddaje dziesięcinę, że on pości. To była taka szczególna grupa ludzi, prawda? I trzeba przyznać, że rzeczywiście tak było. Faryzeusze zwracali na bardzo wiele elementów, można by powiedzieć, na każdy element prawa. Kiedy apostołowie zrywali kłosy saba, kto zauważył? Faryzeusze. Kiedy apostołowie nie pościli, kto zauważył? No tam jeszcze byli uczniowie Jana, którzy też mieli tutaj znak zapytania w tym poszczeniu. Ale chcę podkreślić to, że faryzeusze rzeczywiście przestrzegali prawa i starali się być sprawiedliwymi. I popatrzmy, co o tych, którzy w oczach ludzkich, w oczach całego narodu izraelskiego uchodzili za takich, no właśnie powiedzielibyśmy, sprawiedliwych. Jak Pan Jezus na to patrzy? I jak Pan Jezus ich ocenia? I w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza przeczytamy wersety 23-24. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w prawie, sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Jak sobie tak pomyślę o swoim życiu, o swoim przykładzie, to tak powiem szczerze, zastanawiam się, czy byłbym w stanie zachowywać się tak jak faryzeusze. Bo Pan Jezus tutaj podkreśla, że oni coś robią, coś szczególnego. Co takiego? Oddają dziesięcinę z takich rzeczy jak mięta, koper, kminy. Cóż to jest takiego? Ja dawniej, jak mieszkałem w Krakowie z rodzicami i będąc jeszcze dzieckiem, to była taka jabłonka i koło tej jabłonki było takie mnóstwo pokrzyw, mi się to wydawało. Dopiero później ktoś mi tam wytłumaczył, nie wiem, czy mama, czy brat, że tak naprawdę to nie są pokrzywy. No zresztą tak byłem zdziwiony, bo jak tak dotykałem, to nie parzyło, prawda? Ale takie bardzo podobne. I ktoś z rodziny chyba tak zerwał kiedyś liścia, tak zmiął, żeby mi powąchać. To pamięta. I trochę w trudnej sytuacji jestem, bo nie znam realiów dokładnych, jak to tam, zwłaszcza w Izraelu było, ale ja mam wrażenie, że ta mięta, to tam chyba jest coś podobnego, że na dobrą sprawę to był taki chwast. Bo ona, myśmy ją musieli naprawdę starać się wytępić, żeby ona przestała rosnąć. To się rozkrzewiło tak mocno. A więc popatrzmy, że to jest coś takiego mało ważnego. Owszem, jak ktoś chce mieć plony mięty, owszem, może mieć, bo to są w tej chwili herbapol, torebki, znaczy te herbatki w torebkach miętowe, czasami bez torebek, są takie specjalne plantacje, możemy powiedzieć, ale tak naprawdę to mam wrażenie, że dawniej to wręcz się zbierało to jako zioła. A nawet jeżeli ktoś uprawia, no to ile mu tego potrzeba? Tak bardzo dużo? To można na to w ogóle nie zwrócić uwagi. Ja myślę, że to samo było z koprem, z kminkiem i dlatego Pan Jezus tutaj jakby wymienia takie bardzo nieważne wręcz rzeczy. No, kto by tam wracał na miętę, na kminę? Owszem, jak mieli dawać dziesięcinę, to z czego dawali? O, z ziarna, owocowiec, jakieś owoce, ale owoce, które rzeczywiście były uznawane, figi, dachtyle, migdały. Natomiast to dziwna taka sprawa. W prawie nie jestem pewny, ale na tyle, ile pamiętam, nigdy nie był wymieniony kminek, nigdy nie był wymieniony koper, mięta. A faryzeusze byli aż na tyle drobiazgowi, żeby zwrócić uwagę i na coś takiego. A więc szczególni ludzie. Ludzie, którzy dbali o sprawiedliwość, którzy chcieli przestrzegać sprawiedliwości. I patrząc na takich ludzi, ludzi godnych podziwu, Pan Jezus dalej, albo może bliżej, w innym miejscu, w 5 rozdziale mówi coś już nie do faryzeuszy, ale mówi do nas, którzy chcemy być Jego naśladowcami. I w piątym rozdziale, 20 werset mówi: bo powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. No, powiedziałbym tak, że no niestety, ale Pan Jezus jeszcze podkreślił to w wyraźny sposób, że jeżeli nasza sprawiedliwość nie będzie większa, a więc ta sprawiedliwość to nie jest obojętna rzecz, to nie jest coś, co było tylko w Starym Testamencie, coś, co może nas w tej chwili nie obowiązuje, nie dotyczy, bo my wiarą postępujemy, bo nasze uczynki są zakryte drogocenną krwią. No nie. Pan Jezus jednak mówi, że nasza sprawiedliwość ma być jeszcze większa niż faryzeuszów. Bo jeżeli nie, to nie wejdziecie, nie wejdziemy do Królestwa Niebieskiego. Co to jest sprawiedliwość? To są te podstawowe pojęcia, które nam jest chyba najciężej określić, prawda? Spytamy, co to jest miłość? co to jest pokora. Czasami takie nawet pojęcia ze świata fizyki, jak siła. Popatrzmy, każdy z nas operuje takim słowem siła, ale jak przyjdziesz zdefiniować, co to jest tam dokładnie, to brakuje określeń, brakuje. Jak określić w takim razie sprawiedliwość? Ja sięgnąłem do słownika wyrazów polskich. I tak muszę powiedzieć, że trochę mi nie pasowała ta definicja, nie napisałem jej nawet. Chociaż na pewno jest prawdziwa, tylko że dla naszych rozważań i z naszego chrześcijańskiego punktu widzenia tak jakoś potraktowałem tą definicję w nieciekawy sposób, wydaje mi się, że była oddana. Ale myślę, że każdy z nas tutaj siedzących czuje, co to jest sprawiedliwość. I jeżeli bym wziął tylko własną osobę, to myślę, że jeżeli mówię o sprawiedliwości, to muszę mieć na uwadze swoje postępowanie. A więc ja postępuję, coś czynię sprawiedliwie lub niesprawiedliwie. Nie tylko chodzi o ręce, nogi, to również chodzi o wymowę, bo można kogoś niesprawiedliwie oskarżyć, niesprawiedliwie ocenić i tak dalej, wypowiedzieć to na głos. A więc całość postępowania jest związana ze sprawiedliwością. I jeżeli mówimy o sprawiedliwości, to w grę chodzi ocena tego postępowania, prawda? Ja teraz to, co już uczyniłem w swoim życiu, ja mogę ocenić. Czy to jest sprawiedliwe, czy to jest niesprawiedliwe. Ale co więcej, jeszcze dalej na tą ocenę musi być też reakcja. Powinna być jakaś reakcja. Zauważmy, że jeżeli ocenianie drugiej osoby, no znowu odwołam się do sądu, jest jakaś sprawa w sądzie, jeżeli ktoś jest oceniany przez sąd, jego sprawiedliwość jest oceniana przez sąd, to popatrzmy, najpierw coś zrobił, później jest ta ocena i wreszcie jest jakaś reakcja. Reakcja może być różna. Może to być jakaś nagroda, no w sądzie może nie nagroda. No ale generalnie ludzie, jeżeli się oceniamy, jeżeli dziecko na przykład oceniamy, to bardzo często je nagradzamy za coś, prawda? Może być nagroda, może być zachowanie zupełnej neutralności. No i jeżeli zostaniemy przy sądzie, to takie uniewinnienie, prawda? Ale może też być i kara. I to wszystko dzieje się na jakiejś podstawie. No właśnie, jeżeli mamy kogoś ocenić, to muszą być do tego jakieś podstawy. Czym są te podstawy? Tutaj właśnie mówimy o prawie. Tamten psalm mówił sprawiedliwość i prawo. Te dwie rzeczy idą ze sobą razem. A więc jeżeli mówimy o sprawiedliwości, konieczne jest również prawo, bo trzeba się do czegoś odnieść, trzeba się odnieść do jakiegoś przepisu. Kiedyś też, jak się zastanawiałem nad prawem, to mnie się tak wydawało, że prawo to jest tylko, no to karne, bo jak się słyszy prawo, zostało sądzone, zostało coś postanowione, jakieś takie było od razu skojarzenie, no tak, sąd to jest ten, który kara, który rozstrzyga, kto na co zasłużył, zrobił przewinienie i kara. No, kiedy człowiek dorósł, to trochę więcej mu się te horyzonty poszerzyły i w tej chwili, moi kochani, prawo to jest pojęcie no, bardzo szerokie. Nawet chyba sobie nie zdajemy z tego sprawy tak na co dzień, że prawo, no jest to zbiór jakichś przepisów, ale bardzo różne dziedziny. I ja tylko wymienię kilka takich podstawowych. Poważnie, jest prawo cywilne, jest prawo karne, podatkowe, handlowe, budowlane, siostra podpowiada prawo pracy, to wszystko są inne prawa. Prawo drogowe. I wreszcie, nawet jeżeli byśmy powiedzieli, że to są wszystko jakieś rzeczy, które dotyczą lat o wiele późniejszym niż Słowo Boże, znaczy tam na pewno było prawo karne i cywilne, tamte inne może się pojawiły później, ale czasami się cofamy. No ale co było przed tym prawem Bożym, zanim Mojżesz dał prawo? Czy było jakieś prawo? Zawsze było jakieś prawo. Zawsze było jakieś prawo i chcę jeszcze podkreślić, że było na przykład prawo etyczne albo prawo zwyczajowe. Popatrzmy, jak dużo tych różnych praw. One wszystkie są od siebie niezależne, bo czasami te prawa stoją ze sobą w sprzeczności również. Bywa, że moje prawo etyczne może być w sprzeczności nawet z prawem państwowym, które w tej chwili bardzo różne rzeczy już dopuszcza. O tych rzeczach nie chcę mówić, bo to już często się to podkreśla, co się dzieje na świecie, prawda? I teraz, moi kochani, to prawo etyczne, prawo zwyczajowe, my na nie może bardzo rzadko zwracamy uwagę, ale ono jest w każdym z nas zakodowane. W każdym z nas, jak tutaj siedzimy, oprócz tego, że to jest prawo cywilne, karne i tak dalej, o których sobie zdajemy sprawę, to chcę to podkreślić, że w każdym z nas, w każdym człowieku funkcjonuje prawo etyczne i prawo zwyczajowe. I my względem tego prawa oceniamy praktycznie wszystko. Popatrzmy, jeżeli by tutaj ktoś wszedł. No, powiedzmy, że w tej chwili akurat, jeżeli by wszedł, to by usiadł cichutko i to nie byłoby zdziwienie. Ale jeżeli będzie po nabożeństwie, jeżeli ktoś by wszedł, zwrócilibyśmy na niego uwagę, gdyby nie powiedział słowa dzień dobry, nasza ocena już by zafunkcjonowała, prawda? No bo jest pewne prawo zwyczajowe. Kultura nakazuje, zwyczaj, etyka. I tak naprawdę to z prawem i ze sprawiedliwością mamy cały czas do czynienia. Nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale każdego człowieka, który się odezwie, który się pojawi, który cokolwiek zrobi, my oceniamy. I stosujemy względem niego jakieś prawo i oceniamy jego sprawiedliwość automatycznie. Czy łatwo jest być sprawiedliwym? No znowuż, jak powrócę do lat, no może młodzieńczy, czy jakiś tam, to na słowo sprawiedliwość wydawało mi się, że to jest sprawa bardzo prosta. No bo to, wiadomo, ukradłem coś, no to zrobiłem źle. I ewentualnie, jeżeli ktoś się dowie, to poniosą konsekwencje i w porządku. Jeżeli nie zrobiłem nic złego, nie zostałem ukarany, chociaż czasami to bywa inni też, ale człowiek nic nie zrobi złego i też zostanie ukarany. Ale to takie, wydawało się kiedyś, że to takie proste, takie łatwe, prawda? Nie wiem, czy nadal tak myślicie, czy rozważaliście ten problem. W każdym bądź razie, im jestem starszy, to z pewnością patrzę na sprawiedliwość jako rzecz coraz trudniejszą. Co więcej, w liście do Hebrajczyków, odczytamy tak kilka wersetów, które w jakimś sensie porównują sprawiedliwość do innych rzeczy. Będę czytał 5 rozdział od wersetu 12 aż do 3 wersetu następnego rozdziału. Gdy bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, sami potrzebujecie kogoś, kto by was pouczał o podstawowych zasadach słów Bożych. I mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu. Tutaj autor się zwraca do jakiejś grupy ludzi, do adresatów, że czas powoduje to, iż my stajemy się coraz bardziej sprawiedliwymi, i że coraz mniej pouczenia powinniśmy potrzebować. Natomiast bardzo często bywa jednak inaczej. No. To też jest ważne, żebyśmy wzięli to pod uwagę. Czas powoduje, że my powinniśmy być coraz bardziej sprawiedliwymi, a nie mleka potrzebującymi. I dlatego dalej jest napisane, każdy, kto pije tylko mleko, nieświadom jest nauki o sprawiedliwości, ponieważ jest niemowlęciem. Przeciwnie, stały pokarm jest właściwy dla dorosłych, którzy przez ćwiczenie mają władzę umysłu zaprawione do rozróżniania dobra i zła. A więc popatrzmy, władze umysłu mają być zaprawione do rozróżniania dobra i zła. To nie jest w takim razie wcale taka prosta sprawa, bo są tam bracia, są siostry, którzy już są długo, a jednak wynika z tego, że nie rozróżniają pomiędzy dobrem i złem. No to tak się czyta, to nawet takie trochę dziwne chyba nam się wydaje. I dalej tam autor pisze, dlatego pominąwszy podstawowe nauki o Chrystusie, przenieśmy się do tego, co doskonałe, nie kładąc ponownie fundamentu, jaki stanowią pokuta za uczynki martwe i wyznanie wiary w Boga, może to jako jedność, nauka o chrztach i o nakładaniu rąk, o powstaniu z martwych i sądzie wiecznym. Moi kochani, jakbym teraz się was wszystkich zapytał tak po kolei, jakbyśmy szczerze między sobą rozmawiali, to jak dużo byśmy powiedzieli o takich naukach jak pokuta za uczynki martwe? Czy to jest taka prosta sprawa dla nas wszystkich? Rozumiemy, o czym tu jest mowa? Nie potrzeba by było jednak się wgłębiać coś, zastanawiać, wyjaśniać? I wyznanie wiary w Boga może trochę łatwiej. Nauka o chrztach, o nakładaniu rąk. Czy nic tutaj nie mamy żadnych wątpliwości? Wszystko jest nam wiadome. O powstaniu zmartwych i o sądzie wiecznym wszystko wiemy, bo autor mówi, że to są takie podstawowe rzeczy. I najpierw trzeba znać takie rzeczy, żeby dojść do sprawiedliwości. To jest to mleko. I przyznaję się sam, że jest to dla mnie dziwne, bo tutaj autor wymienia o rzeczach nie do końca takich łatwych. Ale stwierdza, że jeżeli tych podstaw nie będziemy mieli, to o sprawiedliwości nie będziemy dużo wiedzieć. I teraz jest pytanie w takim razie, czy to jest łatwa nauka o sprawiedliwości? I dlatego całość tej nauki w tej chwili na pewno nie będę chciał przedstawiać. Będę chciał się w tej chwili zatrzymać tylko nad jakimś jednym drobnym aspektem tej sprawiedliwości. I myślę, że to również nam pomoże w tym, żebyśmy się stawali coraz bardziej sprawiedliwymi. I w tej chwili chciałbym, żebyśmy się cofnęli do Starego Testamentu, do początku ksiąg i dwa fragmenty z ksiąg mojżeszowych sobie odczytamy. Pierwszy z trzeciej księgi mojżeszowej. XIX rozdział. I wersety odczytamy 35 i 36. Nie będziecie popełniać niesprawiedliwości w wyrokach, w miarach, w wagach, w objętości. Będziecie mieć wagi sprawiedliwe, odważniki sprawiedliwe, sprawiedliwą efę, sprawiedliwy hin. Ja jestem Pan, Bóg wasz, który wyprowadził was z ziemi egipskiej. Będziecie szczec wszystkich ustaw moich i wszystkich wyroków moich, będziecie je wykonywać. Ja jestem Pan. Popatrzmy, pierwsze prawo, które jest zapisane w Słowie Bożym jako jeden z elementów wymienia, powiedzielibyśmy chyba na chwilę obecną, prawo handlowe. Prawda? Bo do czegoż były te odważniki, do czegoż były te efy, te miary? Otóż jak sięga historia ludzkości, człowiek z człowiekiem potrzebował się wymieniać różnymi rzeczami. Jeden miał to, drugi miał co innego. Jest dużym problemem, żeby ustalić, co jest, ile warte. I dlatego, ponieważ ludzie się wymieniali, była określona cena za jakąś jednostkę. Czy to była efa, czy to był łokieć, czy powiemy sukno, to trzeba było miara długości, efa, miara objętości, ciężarek, waga, ciężar, masa towaru. Potrzebne były wzorce. I Pan Bóg zadbał o to. Zadbał o prawo handlowe. Jakbyśmy dobrze popatrzyli na Księgi Mojżeszowe, to zauważymy, że tam jest ileś tych różnych praw, które my w tej chwili mamy w obiegu, bo tam jest i prawo cywilne, i prawo karne, zauważymy, prawo handlowe, jest prawo budowlane, nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Prawo budowlane też już było, w Księgach Mojżeszowych zapisane. No sobie pozwolę tak na marginesie, jakby ktoś wykopał dół, a nie zabezpieczył, bo chciał tam budować cośkolwiek, nie zabezpieczył, a ktoś by wpadł, no był winien. To, co my w tej chwili mamy, to wcale to nie jest jakiś wynalazek XIX, XX wieku. To Pan Bóg już wszystko przewidział. Trochę innymi słowami, trochę innych okolicznościach. I to, co tutaj mamy do czynienia, możemy powiedzieć, że to jest takie prawo handlowe. To prawo zostało powtórzone. Bo, moi kochani, mentalność ludzka była cały czas taka sama. Egoizm, chciwość był cały czas taki sam. I zawsze człowiek kombinował, żeby mieć więcej, jak najtańszym kosztem. Co więcej, bardzo często robił to w sposób, moglibyśmy powiedzieć, nieuczciwy. I że to było ważną rzeczą, zauważmy, Słowo Boże mówi, że w uście w dwóch lub trzech zawsze powinno być coś, prawda? I rzeczywiście to jest na tyle ważne, że zostało powtórzone i w księdze piątej, w księdze powtórzonego prawa, mamy to samo zapisane troszeczkę innymi słowami. I 25 rozdział odczytamy, księga powtórzonego prawa. 25 rozdział, wersety od 13 do 16. Nie będziesz miał w torbie podwójnego ciężarka. Cięższego i lżejszego. Nie będziesz miał w swoim domu podwójnej efy. Większej i mniejszej. Będziesz miał ciężarek nieumniejszony i dokładny. Będziesz miał efę nieumniejszoną i dokładną. Abyś długo żył na ziemi, którą ci daje Pan Bóg twój. Gdyż brzydzi się Pan każdym, kto tak czyni. Każdym, który postępuje niesprawiedliwie. Czy było ważne to polecenie? Czy rzeczywiście ten naród, no my wiemy, że to był przecież naród wybrany. Jego charakteryzowało coś. No, miał się za lepszego, za wyższego. Czy było mu potrzebne? Na pewno tak. Na pewno tak. Nie zanotowałem sobie dokładnie tego miejsca, ale w księdze Amosa może znajdziesz szybciutko. Jest. Księdza Amosa. Prorok Amos prorokuje w tym momencie, kiedy naród izraelski już ma iść do niewoli. On bardzo źle postępuje, on się dopuszcza bałwochwalstwa i tak dalej, ale między innymi jako jedną z przyczyn prorok Amos, Pan Bóg przez proroka Amosa mówi o tym, co się dzieje w narodzie izraelskim. I tak się Pan Bóg odzywa do tego narodu. Słuchajcie tego, wy, którzy gnębicie ubogiego, a bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie, kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże i kiedy sama byśmy mogli otworzyć stichlerz, a będziemy zmniejszać efa, powiększać cykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów. I tak dalej, i tak dalej. To nie było na próżno. To nie było bezpodstawne, że Pan Bóg dawał nacisk na prawo handlowe. Na odpowiednią rzetelność, jaka ma cechować ten naród, naród wybrany. I dlatego Pan Bóg to słowo, które wypowiada do Żydów, kiedy daje prawo, to mówi tak, że będziesz tak postępował, abyś długo żył na ziemi. Popatrzmy, to jest związane jeszcze z błogosławieństwem od razu. To nie jest o czymś w przyszłości, o niebie, nie. Pan Bóg mówi, żebyś ty długo żył na ziemi, żebym ci błogosławił już teraz, to będziesz przestrzegał mojego przykazania i będziesz w taki i w taki sposób odmierzał. Abyś długo żył na ziemi, którą ci daje Pan Bóg twój. Gdyż brzydzi się Pan każdym, który tak czyni, każdym, który postępuje niesprawiedliwie. A więc tak naprawdę ta inna waga, ta inna miara, to jest popełnianie niesprawiedliwości, popełnianie przestępstwa, to jest robienie wykroczenia. To jest grzech, popełnianie grzechu. Jak to jest w naszym życiu? Ja kiedyś handlowałem owocami i warzywami. No, już dość spory kawałek czasu temu. Każdy z nas był obowiązany mieć wagę. Powiem Wam, że są różne sytuacje. Czasami jak zaczynałem handlować, to mi się tak wydawało, że trzeba sobie ustalić 20% marży, albo 30% marży, bo muszą mi się koszty zwrócić, bo muszę zarobić i tak dalej. Co więcej, od jakiegoś brata usłyszałem, że takie czasami narzucenie sobie 100% to jest nie chrześcijańskie, to jest niebiblijne, niesprawiedliwe. Powiem Wam szczerze, że jak człowiek słyszy coś teoretycznie, to wygląda to trochę inaczej. Jak przychodzi do praktyki, wygląda trochę inaczej. Bo ja naprawdę, jak zaczynałem handlować, to tak było, że narzuciłem sobie, no tak powiedzmy 20%, nie mam pojęcia w tej chwili, nie jestem w stanie sobie tego przypomnieć. I tak próbowałem handlować. Ale moi kochani, nie zarobiłem. Okazało się bardzo często za mało. Ale co więcej, nawet jeżeli się udawało tam wyjść na swoje, to jeszcze czasami było tak, że się kupiło taki towar, to też mogę powiedzieć, najbardziej wrażliwym towarem to były truskawki i banany. Można było kupić wieczorem, zawieźć do rana i mogło być z tego towaru kompletny nic. I moi kochani, ja bym chciał zachować taką rzetelność, że tylko 20%, to ja bym nie odzyskał za tą porcję bananów, które wtedy były bardzo drogie, bo to stare czasy. To bym bardzo szybko, bardzo źle skończył, bo okazuje się, że gdy przychodzi klient, to popatrzy na towar i mówi, mnie to nie obchodzi, że Pan kupił za 10 zł i ja mam dać 12. Ja za to nawet nie zapłacę złotówki, bo to jest towar zepsuty, to jest towar, który się nie nada, prawda? Popatrzmy, czasami wypowiadając słowa, kiedy nie siedzimy w realiach, to jest bardzo trudne sprawiedliwie coś osądzić. I dlatego ja mówię, czasami kupiłem główkę kapusty za złotówkę, a sprzedawałem za 2 i z czesnym sumieniem, bo okazywało się, że po prostu rynek sam dyktuje ceny i żeby jakoś egzystować, trzeba było sobie tą sprawę rozwiązać. Rozwiązać wewnętrzne, rozwiązać we własnym sumieniu. Ale też powiem Wam tak szczerze, że ten handel to tak trochę trochę nieprzyjemny. I dlatego powiedział nawet, że może raczej nie dla chrześcijanina. Nikogo nie chcę namawiać, żeby coś rezygnował, żeby, tylko no, mówię o sobie. A tu miałem z takim człowiekiem do czynienia, kolega. Też jeszcze sobie pozwolę na taką małą historyjkę. Kiedy kupił drogo towar, żeby wyjść na swoje, a nie mógł podnieść ceny, bo konkurencja była, to wyszedł z takiego założenia, że on obniży cenę, a co zrobi? Zachowa się tak, jak tutaj jest przestroje. Takie mniejsze odważniki. On kładł na wagę ten odważnik, który niby trzeba było, czy to była uchwała uchylna, to nie trzeba było odważników, ale moi kochani, wiecie jak to robił? Wrzucał to. Jak się wrzuci, to zawsze ta waga pójdzie, prawda? I nie czekał, aż się wróci, tylko już od razu dawał klientowi. Tak powiem na marginesie, że bardzo miło mi się zrobiło, że kilku z nas, nie tylko że ja, ale kilku z nas zareagowało, że tak się nie robi. Więc potem zaprzestał tego. To było dla mnie takim zbudowaniem, że ludzie, którzy, z którymi mam do czynienia, którzy są w mojej profesji, w moim towarzystwie, również reagowali. I chcę wam powiedzieć tak na marginesie, że na ogół są tam ci, którzy sprzedają, dają uczciwą wagę. Raczej starają się nie oszukiwać, ale bywa różnie. W tej sprawiedliwości, znowuż może nie do końca jest to pokazywanie tej samej miary, tej samej wagi, ale jest jeszcze taki jeden aspekt, jak my patrzymy na coś, gdy kupujemy, a jak patrzymy, gdy sprzedajemy. Zauważmy, znowu dam jakiś taki przykład, bardzo może pospolity, ale kiedy potrzebujemy tam pęczek natki pietruszki, idziemy i słyszymy, no, złoty 50. Od razu co powiemy? Droga, panie, kilka gałązeczek samorośnych w ogródku, złoty 50 chyba pan oszala, czy pani? Jak kupujemy, zauważmy, jest bardzo drogo. Ale moi kochani, ten sam pęczek pietruszki, jeżeli my wyhodujemy, brakuje nam pieniędzy i będziemy chcieli sprzedać, to jeżeli wyjdziemy na rynek i powiemy złoty 50, a ktoś na nas warknie, to co my wtedy mówimy? Proszę pana, ale ile to kosztowało? Ja to musiałem wyhodować, ja to musiałem ściąć, opakować. Teraz musiałem to panu przynieść, zapłacić opłatę za miejsce na targu. A mówi, a ile ja na tym zarobię? I popatrzmy, jak różny jest punkt widzenia na tą samą cenę, kiedy my chcemy sprzedawać, a kiedy chcemy kupować. Cena ta sama. Ale jednym razem mówimy drogo. Drugim razem mówimy tanio. Weź pan, bo to naprawdę się opłaca. Niech pani weźmie, bo to się opłaca. Dlaczego to mówię? Do tego, że jest coś w nas zakodowane, że tak naprawdę nie jesteśmy obiektywni. Jeżeli mówimy o sprawiedliwości, to moi kochani, funkcjonują, myślę, takie określenia razem ze sprawiedliwością. Neutralność, bezstronność, obiektywizm. Prawda? Zauważmy, jak jakaś sprawa jest w sądzie, to sędzia na przykład jest to wymóg prawny. Nie może być związany rodzinnie, ani nawet jakimiś innymi sprawami typu majątkowymi, czy coś takiego, z osobą, którą ma, w której sprawie ma rozstrzygać. Bo każde zaangażowanie powoduje, że nie jesteśmy bezstronni, że właśnie nie jesteśmy obiektywni. Zostaje zachwiana neutralność. I moi kochani, żeby być sprawiedliwymi, to jest konieczne. My powinniśmy być neutralni. Powinniśmy być bezstronni. Czy to łatwe? Znowu dam taki bardzo prosty przykład. jeżeli, zwłaszcza to matek może chyba jeszcze dotyczy, ale myślę, że rodziców też. Jeżeli nasze dziecko ktoś tam pokrzywił w piaskownicy, uderzył go łopatką, zasypał mu piaskiem oczy, no obojętne co, jak reagujemy? No, to też zależy od osoby, prawda, bo są osoby bardzo energiczne i bywa nawet tak, że od razu poleci, złapie to drugie dziecko, jeszcze przyleje. Coś, co według prawa też nie wolno robić, prawda? Samosąd w pewnym sensie wydany. Zauważmy, że jeżeli to nie dotyczy naszego dziecka, no przecież sytuacja jest fatalna. Co więcej, jeżeli nasze dziecko skrzywdziło kogoś tam, no bardzo często zbagatelizujemy. Owszem, znowu są rodzice, którzy ukarają swoje dziecko i też jakoś zareagują, ale te sprawy emocjonalne powodują, że ta nasza sprawiedliwość jest różna dla mojego dziecka, a dla innego dziecka, prawda? To bardzo często jest tak, że w naszej społeczności, bratniej społeczności tutaj, jeżeli stanie się jakieś zło, to jeżeli coś zrobi złego jeden brat, potraktuje go inaczej. Ale jeżeli zrobi coś złego drugi brat czy siostra, potraktujemy ją inaczej. Bo tego brata lubimy, to machniemy ręką na tą samą sprawę. Dlatego brata będziemy mieli taki mały odważnik, prawda? A to bracie, nieważne. To siostro, nie przejmuj się, to jest wszystko w porządku. Ale tą samą sprawę zrobi ktoś inny, również z Bogu. Również mój brat, moja siostra. I okazuje się, że wtedy ten mały odważnik, o, schowamy sobie, a teraz wyciągniemy ten duży. Przyjrzyj się, bracie, coś się zrobi. Jakie to jest olbrzymie. Popatrz, jak na rozrabiałeś, popatrz, jak na grzeszyłeś. A przecież sprawa jest ta sama. I dlatego, moi kochani, jeżeli w liście do Hebrajczyków pisze o tej sprawiedliwości, że do tej sprawiedliwości trzeba dorosnąć, to jeżeli dobrze się nad tym zastanowimy, rzeczywiście do sprawiedliwości trzeba dorosnąć. Trzeba wyhamować z emocjami, z uczuciami. Zachować właśnie taki zimny umysł i sprawiedliwie osądzić w każdej sytuacji. Moi kochani, to funkcjonuje na różnych płaszczyznach jeszcze, takich duchowych. Te dwa odważniki, te dwie miary, te dwie efy na różnych płaszczyznach funkcjonują w zborach. Tam jeszcze może jeden przykład, bo rozgadałem się dzisiaj. Ale popatrzmy, że my czasami potrafimy, a zwłaszcza jeżeli to dotyczy różnych kościołów, różnych wyznań, jakże mieć inną miarę dla naszej społeczności, a jakże inną miarę dla innej społeczności. Popatrzmy, nawet taki drobiazg jeszcze sobie pozwolę powiedzieć, jak zaproszenie kogoś na nabożeństwo. Można tu mieć inne miary? Można. Można mieć dwa odważniki. Bo moi kochani, jesteśmy tak przekonani, że tutaj jest wszystko super, że tutaj jest tylko prawda, że tutaj jest tylko Bóg, że tu tylko działa Duch Święty, że zapraszając kogoś, jeżeli od niego usłyszymy zaproszenie, no to się uśmiechniemy, gdzie ja tam pójdę, weź spokój. Tutaj jest, to jest prawdziwe, prawda? Moi kochani, jeżeli będziemy sprawiedliwi, to zastosujemy tą samą miarę. Jeżeli ktoś nas zaprosi, no chyba, że coś się rzeczywiście kłóci z moim sumieniem, bo są pewne sprawy, ja nie mówię o wszystkich detalach oczywiście, ale jeżeli ktoś nas zaprasza, jeżeli ktoś do nas z otwartymi rękami wychodzi, to taką samą miarę musimy zachować i dla siebie. W podobny sposób postępować. Jeżeli chcemy, żeby on przyszedł, to również jak dostanę zaproszenie, wypadałoby, jeżeli jestem sprawiedliwy, jeżeli mam te same odważniki, również i pójść na jego zaproszenie. Nawet i do domu, w gościnę. Zauważmy, bardzo wiele osób jest takich, którzy mówią, no tak, ja u ciebie byłem już dwa razy, Zaprosiłeś mnie, ja byłem u Ciebie 2 razy, ale jak ja Ciebie zapraszam, to co? A to Ty nie masz czasu, się wykręcasz, prawda? A ktoś ma takie pragnienie miłości. Popatrzmy, znowuż nie stosujemy tej samej miary. Znowuż te nasze 2 odważniki się pojawiają. A Pan Bóg mówi, nie, nie będziesz miał 2 odważników. Dla wszystkich będziesz mierzył jednakowo. A jeżeli będziesz mierzył niedobrze, jeżeli będziesz mierzył niejednakowo, na zakończenie odczytajmy z Ewangelii Mateusza. Siódmy rozdział, 2 werset. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzę. I taką miarą, jak wy mierzycie, wam odmierzę. To jest zasada. To nawet w modlitwie pańskiej mówimy, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Jeżeli nie odpuszczę, to jest przestroga. Objawienie mówi, że jeżeli ktoś ujmie, zastosuje mniejszy odciążnik i Pan Bóg mu ujmie, zbłogosławi. A jeżeli coś doda, to i Pan Bóg mu doda z plag. Nie wolno. Nie wolno ujmować, nie wolno dodawać. Miary musimy mieć jednakowe dla wszystkich. Musimy, a z drugiej strony jakże to trudno. Prośmy Pana, aby dał nam siłę i dał nam tą umiejętność stania się sprawiedliwymi ludźmi.